A moim gościem jest Ryszard Sznepf, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Kostaryce i Urugwaju. Witam, panie ambasadorze.
Dobry wieczór.
Niemcy wyślą Leopardy do Ukrainy, Stany Zjednoczone wyślą Abramsy do Ukrainy. Co przesądziło? Presja międzynarodowa na Scholza, czy presja Scholza na Stany Zjednoczone?
No i to zapewne. Przede wszystkim powinniśmy się cieszyć, że do tego doszło. Chociaż ja nie jestem zaskoczony i przewidywałem, przynajmniej w moim własnym myśleniu, że dojdzie do sytuacji, w której ta paleta dostaw wojskowych będzie się poszerzała.
To dlaczego tak długo to trwało?
To jest kwestia oceny sytuacji na froncie przede wszystkim, ale także no, jak widzą politycy amerykańscy, przede wszystkim Stany Zjednoczone tu są decydującym czynnikiem sprawczym. Jak widzą przyszłość tego konfliktu, do czego chcą doprowadzić, jakie są cele do tej potęgi globalnej, która, za którą stoi NATO, także my i Niemcy.
To co takiego się zmieniło, że jeszcze 3-4 tygodnie temu czołgów nie było, a teraz są? Co takiego się zmieniło w rozeznaniu Stanów Zjednoczonych?
No to jest odpowiedź na postawę Niemiec oczywiście, które nie chciały brać odpowiedzialności indywidualnie za dostarczenie zupełnie innego gatunku broni, broni ofensywnej. Niemcy uważały, że Stany Zjednoczone jako wiodący kraj w tej wojnie, w pomocy dla Ukrainy, no muszą też reagować i muszą brać odpowiedzialność, a ta odpowiedzialność oznacza między innymi dostarczenie Abramsów, bo z punktu widzenia militarnego to nie jest jakaś wielka sprawa, a może nie jest taka szczęśliwa, ponieważ...
Nikt nie chciał być samodzielny, tak?
Nikt nie chciał być samodzielny, bo w sytuacjach konfliktowych nikt nie lubi być samemu i być pozostawionym z odpowiedzialnością za to, co będzie po. Natomiast niefortunne jest to, że Ukraińcy będą mieli kilka rodzajów wyposażenia.
Właśnie to pytanie już pada, jak sobie poradzą inżynierowie ukraińscy, bo tam jeszcze będą francuskie, jest, tak, czołgi Leclerki, no cały wybór.
No tak, szczęśliwie... Abramsy i Leopardy akurat mają taką samą amunicję, tego samego kalibru, ale jeśli chodzi o części, jeśli chodzi o przyrządowanie no, techniczne, to precyzyjne takie, namierzanie, to już różnice są znaczące, wymagają innego szkolenia, wymagają przecież też zaplecza technicznego. Bo...
Logistyka będzie bez wątpienia trudna, zarówno ta remontowa, jak i inna.
Natomiast ja bym powiedział, przy tej dobrej wiadomości, złą wiadomością jest to, że sposób załatwienia tego całego problemu nie był najszczęśliwszy. Ja myślę, że tak patrząc na troszeczkę na rząd polski, który się chwali tym, że był tą siłą sprawczą. Przecież,
no właśnie, nie słyszymy. Tylko polski rząd się tym chwali, również media zachodnie nas chwalą, że to Polska zasłużyła.
Ale nie wszystkie media nas chwalą, natomiast w rzeczywistości to jest tak troszeczkę, że pewne sytuacje zostały wymuszone. Zamiast porozumieć się wcześniej, przy użyciu argumentów, uzgodnić i ogłosić to wspólnie, to kwestia czołgów stała się takim orężem politycznym w szerszej sprawie, jaką jest polityka rządu polskiego wobec Niemiec. I tutaj pojawia się szereg wątpliwości. Żeby tak nasi słuchacze to zrozumieli lepiej. To jest tak jak ktoś, komu zabraknie soli w przygotowaniu jakiejś potrawy, no, na ogół idzie do sąsiada, którego zna i który lubią się wzajemnie i może liczyć na jego pomoc. A jeżeli takiego sąsiada nie ma albo ma te relacje zniszczone z innych powodów, to wychodzi na klatkę schodową i krzyczy: nie dostałem soli, umieram z głodu. I wszyscy sąsiedzi wtedy no, mobilizują się i mówią: jak to tak nie może być. Znaczy, kwestia jest metody. Ja myślę, że niefortunne jest to, że to łamie trochę porozumienie wewnątrz NATO w ramach tej współpracy sojuszniczej. To jest przecież największa siła tak naprawdę wobec całej narracji Putina. To jest to, że Zachód jest zjednoczony.
Panie ambasadorze, z drugiej strony polscy politycy odpowiedzą, polscy politycy prawicowi odpowiedzą, Niemcy od samego początku zwlekały. No i tak naprawdę jednym z powodów, dla których Rosja miała silny oręż, było wieloletnie błędy popełniane przez stronę niemiecką, więc czasem trzeba zastosować szantaż.
Wieloletnie błędy to jest inna sprawa. Polityka niemiecka została przewartościowana. To jest gigantyczna zmiana w tradycji niemieckiej w ogóle widzenia Rosji, więc tego punktu widzenia oczywiście Niemcy powiedzieli
mamy takie wypowiedzi, które sugerują,
nie, przyznano się, i prezydent Niemiec...
Ale już Angela Merkel bez entuzjazmu mówiła o tej
cóż, to obciąża jej politykę przecież przede wszystkim, w związku z czym trudniej jest jej się przyznać. Politycy tak mają, powiedzmy sobie szczerze, ale aktualne, obecne władze niemieckie uderzyły się w piersi. Popełniliśmy błędy, źle widzieliśmy, mieliśmy nadzieję, że ta Rosja będzie inna, że polityka współpracy wciągnie Rosję do jakiejś porozumienia z Zachodem. Tak się nie stało. To prawda też, że to my mówiliśmy, Polska mówiła, polscy politycy, polscy dyplomaci mówili, że Rosja nie jest partnerem, któremu można ufać. I okazało się niestety, że my mamy rację. I ta polityka po prostu złamała się. Jednocześnie Niemcy są krajem, który dostarczają znaczące ilości
broni. To nawet Olaf Scholz dzisiaj powiedział, że od teraz to Stany Zjednoczone i Niemcy będą dostarczycielami największej liczby broni.
No i w statystykach tak to wygląda rzeczywiście, ale pamiętajmy o tym, że głównodowodzącym, jeśli tak można powiedzieć, jest jednak Ameryka, to jest Waszyngton, Biały Dom, Departament Stanu, Pentagon amerykański, który jest w bardzo ścisłej współpracy z Niemcami.
Panie ambasadorze, może jest trochę
do kogo
tak, że...
dzwoni dzisiaj, o kim mówi, że będzie rozmawiał prezydent Biden, a wiemy, że...
O Olafie Scholzu, oczywiście.
O kanclerzu Scholzu i o premierze Wielkiej Brytanii.
Dobrze, ale pytanie może jest trochę tak, że Stany Zjednoczone wykorzystują trochę polskich polityków do prowadzenia swojej dyplomacji. Wiedzą, że ten szantaż Polski jest istotnym narzędziem uzyskiwania celów od dość powolnych czasem Niemiec.
Nie słyszałem o tym, nie mogę potwierdzić. Ważny jest efekt oczywiście. Niedobrze, że w takiej atmosferze, że to jest w atmosferze jednak jakiegoś popychania, jakiegoś wymuszania.
A pana zdaniem przecież... udałoby się bez tego popychania? Czy by się zdecydował?
Ja myślę, że dyplomacja już została pogrzebana u nas. W związku z tym zamiast normalnym trybie, jak to jest, czyli najpierw się próbuje uzgodnić coś w formie dyplomatycznych rozmów, w formie przekazywania argumentów, przekonywania. Zaczyna się od batalii, zaczyna się od mocnych argumentów, a czasami nawet szantażu, a na końcu, jeżeli coś nie wychodzi, to wtedy jest próba załagodzenia całej sytuacji. Przypominam, że mieliśmy...
W sytuacji wojennej to czasem jest skuteczne.
Przypominam sprawę MIG-ów. Mhm. Przypominam sprawę patriotów, które obrażaliśmy się Niemców z tego powodu, a dzisiaj przyjmujemy i będą broniły.
Była jeszcze bardziej skomplikowana, bo najpierw je przyjęliśmy, potem się obraziliśmy, a potem...
Ale to pokazuje, że jak gdyby rozpoznanie bojem to jest jak gdyby główna metoda dyplomacji w cudzysłowie.
Panie ambasadorze, ja tylko powiem naszym słuchaczom,
a dialog jest ważny.
Że 31 czołgów Abrams przed chwilą o przekazaniu ich poinformował prezydent Biden w swoim orędziu, które w tej chwili wygłasza. To jest ważna informacja, to jest nieduża liczba, ale symbol. Symbolicznie to jest bardzo istotny gest Stanów Zjednoczonych.
I może warto dodać, że te Abramsy, te Leopardy, przepraszam bardzo, które będziemy dawać, to przecież też mamy z Niemiec. I to
jest oczywiście
za symboliczne euro.
Ryszard Sznep, był wiceminister spraw zagranicznych, był ambasador w Stanach Zjednoczonych, był gościem radia RMF FM. My się żegnamy ze słuchaczami tego radia, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych. Panie ambasadorze, to zadajmy jeszcze pytanie, dlaczego w zasadzie prezydent Andrzej Duda nie został jeszcze zaproszony do Stanów Zjednoczonych, chociaż nie ulega wątpliwości, że rola Polski w polityce amerykańskiej w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła, jest dużo istotniejsza niż była przed wojną.
To ma znaczenie symboliczne oczywiście, bo te kontakty są na różnych szczeblach. Natomiast rzeczywiście brak wizyty państwowej, state visit, jak mówią Amerykanie, w życiorysie prezydenta Dudy pokazuje, że są jakieś problemy. I te problemy oczywiście sprowadzają się do kwestii praworządności, kwestii stanu demokracji w Polsce, poszanowania różnorodności.
Panie ambasadorze, ale wiadomo, że polityka amerykańska ma relacje z wieloma państwami, w których stan praworządności jest dużo gorszy niż w Polsce.
Ale ja myślę, że ani Stany Zjednoczone, ani my tym bardziej nie chcielibyśmy być Arabią Saudyjską, przynajmniej jeśli chodzi o stan praworządności i demokracji. A Arabia Saudyjska jest takim, powiedzmy, symbolem postępowania, w którym trzeba utrzymywać relacje z sojusznikiem.
Turcja też bywa takim miejscem.
Też bywa takim miejscem, ale jest zajmuje tak ważne miejsce, tak jak my w tej chwili, będąc krajem, który ma najdłuższą granicę z terenem wojny, więc Amerykanie oczywiście dbają o to, ale jednocześnie właśnie zwróćmy uwagę, że pojawiają się coraz to nowe kwestie związane chociażby z sytuacją stacji TVN, czy traktowaniem środowiska LGBT w Polsce. I dla w agendzie prezydenta Bidena, czy generalnie demokratów, to jest niezwykle istotna sprawa. Nie ma polityki amerykańskiej dzisiaj, która, przynajmniej rządzącej partii, która by nie uwzględniała takich kwestii.
Z drugiej strony są tak często poruszane wprost. Przynajmniej o tym nic o tym nie wiemy.
No, na ambasadzie, o ile sobie przypominam, amerykańskiej jest
Nie, to rzeczywiście jest, symbole i tak dalej. Tutaj nie ma sporu. Ale raczej mówię, że w rozmowach ten temat nie jest w tej chwili kluczowy.
Wizyta państwowa też jest z gatunku symboli, bo to pokazuje jak gdyby poziom relacji dwóch krajów. Ten dialog przecież jest. Jest wiele kontraktów, które tak skutecznie obie strony zawierają. Jeszcze nie zaczęły realizować, więc powiedzmy pole współpracy jest ogromne. Natomiast są zaniedbania, są takie miejsca, w których dla tego rządu, akurat dla tej administracji, która w tej chwili rządzi w Waszyngtonie, jest to niezręczne utrzymywanie bardzo bliskich relacji.
Że, taka że jest moja interpretacja. Mówimy o praworządności czy o sprawach osób LGBTQ+.
Mówimy o traktowaniu, mówimy także o kwestii aborcji. Stanowisko Partii Demokratycznej w tej materii jest akurat jednoznaczne.
Stany Zjednoczone są w tej sprawie bardzo podzielone.
To prawda.
To jest społeczeństwo.
Ale mówimy o administracji akurat.
Tak, Joe Biden oczywiście tak. Przejdźmy do Rosji, bo reakcja retoryczna Rosji na te informacje jest bardzo ostra. Pieskow mówi, to jest bardzo drogi sprzęt, wszystko spalimy. Te czołgi spłoną jak inne. Maria Zacharowa mówi, ta decyzja jest niebezpieczna i wznosi konflikt na nowy poziom. No a Sołowiow, to jest oczywiście już tylko propagandista, nie urzędnik, ale jednak istotny, mówi, Berlin zostanie zniszczony, jeśli Niemcy przekażą broń Ukrainie. To jest tylko retoryka, czy to jest rzeczywiście realna wściekłość Moskwy?
W oczywisty sposób Kreml chce przestraszyć Zachód. Siłą rzeczy Zachód, który, mówię o zachodnich krajach takich jak Niemcy, Francja, też do pewnego stopnia Wielka Brytania, one mniej odczuwają to ciśnienie, jakie niesie stan totalnej wojny, jaka w tej chwili rozgrywa się na terytorium Ukrainy. W związku z tym te obawy społeczeństwa zachodniego, bardziej zamożnego, bardziej sytego, oczywiście są dużo większe niż nasze. My jesteśmy blisko, my mamy napływ uchodźców, czujemy oddech wojny i w związku z tym nasza postawa jest bardziej zdecydowana i zdeterminowana do tego, żeby wspierać Ukrainę. Rosjanie oczywiście liczą na to, że Putin liczy na to, że część społeczeństwa tego zachodu, właśnie zamożnego zachodu...
Ale Bułgaria bardzo podobnie zaczyna skręcać w podobnym kierunku.
Ale Bułgaria ma inne tradycje troszkę
też. Oczywiście Rosja przyniosła im niepodległość, można powiedzieć.
To jest historyczna sprawa. Nie będziemy wchodzili w politykę bałkańską jeszcze z okresu caratu, bo musielibyśmy dotykać te Serbii i tak dalej, tych związków, które jeszcze carska Rosja miała. Oczywiście, bo Turcję i wpływy niemieckie z kolei tam przecież i pierwsza wojna światowa cała. Natomiast bez wątpienia Bułgaria ma powiedziałbym takie miękkie podbrzusze. Jest nad Morzem Czarnym, ma tradycję sympatii rosyjskich, jest krajem, w którym dominuje kościół ortodoksyjny, prawosławny. Te związki kulturowe są dosyć głębokie i prawdopodobnie jest to miękki punkt w sumie w całej natowskiej strukturze, ale już Rumunia jest bardzo silnym takim elementem.
Też prawosławnym, dodajmy, krajem.
Tak, przynajmniej, no nie cały, ale w części poważnej i też można powiedzieć flankowym
krajem.
Nad
Morzem
Czarnym. I też nad Morzem Czarnym, ale Rumunia stała się, Rumunia chce się wyróżnić. Rumunia...
Ale to jest dobrze, jest kulturowe, bo ona jest dużo bardziej związana ze światem romańskim, przynajmniej tak deklaratywnie niż Bułgaria.
I tak jest rzeczywiście. To są inwestycje francuskie chociażby. Rumunia chce się też pokazać jako rzeczywiście ten mocny sojusznik natowski i robi to bardzo skutecznie.
Ale wróćmy do tego pytania, o co chodzi Moskwie w tej chwili. Bo mamy z jednej strony wypowiedzi,
oczywiście.
Z drugiej strony mamy dziś rano testy strzałów rakietami hipersonicznymi Zircon. Wystrzelone, znaczy one nie zostały wystrzelone. Testy były prowadzone na Atlantyku, no wiadomo, że w kierunku Stanów Zjednoczonych. To jest jednak... No, symbolicznie bardzo mocny sygnał.
No cóż, Mam wrażenie, że wojna jest na zakręcie, że ten moment przełamania agresji rosyjskiej powoli się zbliża. To jeszcze nie jest tak, że Rosja jest wyczerpana całkowicie, ale te siły, którymi dysponuje, przede wszystkim zasoby militarne, zasoby surowcowe, no, wyczerpują się. W związku z tym ta desperacja w szokowaniu też Zachodu, na przykład takimi spektakularnymi gestami, jakim jest wystrzelenie rakiet, oczywiście ma zrobić wrażenie i powstrzymać po prostu Zachód. Myślę, że to już jest zero-jedynkowa sytuacja. To znaczy, że Zachód jest zdeterminowany i no, będziemy widzieli, może nie do końca tego roku. Ta wojna może potrwać dłużej, jeszcze dłużej.
No, sam ale... Putin mówi bardzo otwarcie, zaczyna ją porównywać do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, co jest bardzo istotnym, symbolicznym elementem tej wypowiedzi i wzywa do przestawienia całej gospodarki. Ona już jest przestawiona w tryby wojenne.
Tak.
Więc to jest szykowanie się do wojny 2, 3, 4, a nawet może 5-letniej.
Ja myślę, że 2024 rok będzie momentem, w którym w jakiejś formie dojdzie do przełamania.
W jakiejś formie to znaczy?
To znaczy Rosjanie będą gotowi do ustępstw i być może opuszczenia przynajmniej części terytoriów Ukrainy.
Również Krym?
Z tym może być gorzej. Z tym może być gorzej, to władze ukraińskie, to prezydent Zeleński będzie decydował o tym, jakie są warunki brzegowe. Ale zapewne, jeżeli Rosja zacznie ustępować, to pojawią się takie głosy też z Zachodu, aby Ukraina też coś dała.
No, ale ustępstwa Rosji oznaczają ostatecznie klęskę Putina. To może oznaczać, ja powiem łagodnie, koniec jego panowania, a może nawet coś więcej.
Ja mam wrażenie, że to nam się tak wydaje trochę, że w normalnym toku wydarzeń to jest koniec dyktatu, to jest koniec jednowładztwa jakiegoś. Natomiast nie jestem do końca przekonany, że Zachód chce, żeby po prostu Putina nie było, bo to, co
Zachód
jest...
Zachód może nie chcieć, Zachód może nawet będą chcieli go usunąć. Biorąc pod uwagę, że w tej chwili norweskie źródło mówiło o 180 tysiącach ofiar po stronie rosyjskiej, to są ciężko ranni i zabici. To są gigantyczne straty. W Afganistanie to było 15 tysięcy żołnierzy radzieckich, którzy zginęli lub byli ciężko ranni, no to skala tej hekatomby także po stronie rosyjskiej jest
gigantyczna. Ale to nie ofiary zadecydowały o tym, że Rosja wyszła z Afganistanu, tylko brak możliwości kontynuowania walki, stan gospodarczy kraju.
Czyli tutaj pan ambasadora zdaniem to, że zginie jeszcze milion Rosjan, nie będzie miało znaczenia dla Putina, dla tej wojny.
Mówimy o jakichś ogromnych oczywiście
no tak, liczbach. Ale jeżeli Putin mówi 800 tysięcy żołnierza teraz powołam nowego, to przecież on idzie na tym etapie do tak zwanej maszynki do mięsa. No, ci ludzie giną w bardzo takiej wojnie jak w pierwszej wojnie światowej, w okopach.
No tak, no straty będą ogromne, ale społeczeństwo rosyjskie jest przyzwyczajone bardziej niż, na pewno bardziej niż zachodnie, ale chyba bardziej nawet niż my, przyzwyczajone do ofiar. I do czegoś, co jest poczuciem państwowości, a to odwołanie się do wojny ojczyźnianej, o którym pan redaktor wspomniał, jest właśnie odwołanie się do wielkości i do potrzeby przelania krwi własnej także pod hasłem Wielkiej Rosji, bo teraz mówimy o Wielkiej Rosji, czyli idei Władimira Putina.
Czyli co się tak naprawdę musi stać, żeby ta wojna się skończyła? Jeśli nie ofiary, to co się musi dokonać w Rosji, jak rozumiem, bo to jest ten gracz, który musi się zgodzić na pokój, żeby on nastał.
Brak możliwości ofensywnych, to znaczy doprowadzenie armii rosyjskiej do sytuacji, w której nie będzie mogła podjąć działań ofensywnych właśnie, czyli będzie chciała utrzymać stan posiadania, ale to będzie oznaczało prawdopodobnie taki punkt zwrotny też w komunikacji, być może też dyplomatycznej, bo kiedy mówimy dzisiaj dyplomacji nie ma, dzisiaj jest wojna i to prawda, ale w pewnym momencie, kiedy dojdzie do przesilenia, to ta dyplomacja musi wyjść.
Zakładam, że dyplomaci amerykańscy z dyplomatami rosyjskimi nadal jakoś się komunikują. No nie ma wyjścia, żeby tak nie było.
Nie jestem pewien, czy to są dyplomaci. Te kanały są przeważnie na ogół wywiadowcze. pamiętajmy o tym, że w różnych rejonach świata dochodzi do kryzysów i nawet nie wiemy, jakimi kanałami były uzgodnione kwestie sporne i jak uniknięto jakiegoś kataklizmu. Ta tradycja sięga jeszcze czasów Związku Radzieckiego, więc te kanały z całą pewnością są utrzymywane i prawdopodobnie te sygnały będą przekazane właśnie tym kanałem. Natomiast mówiąc o dyplomacji, mam na myśli przede wszystkim Biały Dom i Kreml, no, mówię na najwyższym szczeblu. Oczywiście prezydent Biden będzie unikał kontaktu z Putinem. W tej chwili to jest osoba skażona zbrodniami. Natomiast po to, żeby rozwiązać ten konflikt, tę wojnę na koniec, zamknąć jakiś ten okres, prawdopodobnie będzie musiało dojść do jakichś...
Panie ambasadorze, Ukraina wejdzie do Unii i do NATO?
Tak, aczkolwiek myślę, że to potrwa troszkę dłużej niż chcielibyśmy. Nawet deklaracja o rozpoczęciu rozmów przyłączających Ukrainę do Unii Europejskiej zwłaszcza, to jest otwarcie rozdziałów kolejnych i przystosowania też ich gospodarki. I to nie jest...
A także prawa dzisiaj właśnie na naszych oczach rozgrywa się gigantyczna afera korupcyjna w Ukrainie. Dla ludzi znających Ukrainę ona nie jest bardzo zaskakująca. No ale rozgrywa się.
No potwierdza to decyzja, że środki, które będą przeznaczone na odbudowę Ukrainy, a to będą gigantyczne środki pochodzące i z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Myślę, że każdy prawie kraj będzie chciał się złożyć na to. Będą kontrolowane, ale prawdopodobnie poza Ukrainą. Znaczy będą bardzo silne instytucje, które będą nadzorowały rozdział tych środków, przeznaczenie ich, wydatkowanie, a następnie kontrolę tego, co zostało za nie wykonane.
Z drugiej strony ukraińskie i wojsko, i społeczeństwo w tej chwili odrabia bardzo szybką lekcję demokratyzacji na emigracji i w czasie szkoleń, przecież w natowskim wojsku bardzo często.
No, my musimy być świadomi tego, że będziemy mieli, właściwie już mamy jedną z najsilniejszych armii w Europie, na dodatek zaprawioną w bojach, przetartą na froncie.
Świetnie jest... znającą Rosję, to z perspektywy NATO
świetnie
będzie
Świetnie znającą
istotne.
Rosję, ale świetnie znającą różnego rodzaju uzbrojenie. To wszystko, co jest wykonywane w tej chwili w oczywisty sposób tworzy absolutnie nową kategorię, nową jakość na naszej wschodniej flance i to będzie wymagało od nas jak gdyby nowej wizji miejsca Polski w Europie i świecie.
Bardzo dziękuję. Ryszard Sznepf, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Kostaryce i Urugwaju, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę
dziękuję
i Państwu dziękuję za uwagę. Thank you.